Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Czternastego marca wita Państwa Krzysztof Bronk. Dzisiejszy magazyn w całości poświęcimy aktualnościom z Watykanu i ze świata. Powiemy o papieskich rekolekcjach, o Janie Pawle II w internecie, wielomiliardowych inwestycjach w propagowanie islamu na zachodzie, francuskich dylematach z laickością i muzułmanami. Zaprezentujemy też osobliwy postulat katolickiego tygodnika Ameryka, który zaproponował, by do kolegium kardynalskiego powrócili ludzie świeccy. Zapraszamy. Trwające w Watykanie rekolekcje wielkopostne dla papieża i jego współpracowników to duchowe przygotowanie do zbliżającej się beatyfikacji Jana Pawła II, powiedział prowadzący je ojciec François-Marie Letel. Francuski karmelita bosy jest prałatem sekretarzem Papieskiej Akademii Teologicznej i profesorem rzymskiego fakultetu Terezjanum. Swe rozważania rekolekcyjne zatytułował Światło Chrystusa w sercu Kościoła, Jan Paweł II i Teologia Świętych. Rekolekcjonistę zapytaliśmy, dlaczego wybrał taki temat.
Od wielu lat studiuję świętych. Temat ten zawsze stał w centrum moich badań teologicznych. Święci są wielkimi świadkami świętości Kościoła, więc przez ich świadectwo, refleksje, doświadczenie jaśnieje światło Chrystusa. Jan Paweł II to papież świętości, a jego beatyfikacja jest oficjalnym uznaniem jego świętości. Papież ten ogłosił najwięcej świętych i błogosławionych. Ukazywał ich nie tylko jako przykłady doskonałości chrześcijańskiej, ale jako teologów w najgłębszym sensie, jako znających Boga. Przedstawił ich jako niosących w dzisiejszym świecie światło Chrystusa. Zbyt często sądzi się, że święci byli trochę nie z tej ziemi, bez żadnych wad, ale tak nie jest. Święci byli tacy jak my, mieli swe ograniczenia, byli poranieni. Oni również popełniali grzechy, ale kiedyś zdecydowali się iść do końca za Jezusem. Tego życzyłbym całemu ludowi Bożemu, również by przygotować się do naprawdę wielkiego dla wszystkich wydarzenia, jakim będzie beatyfikacja Jana Pawła II. Trzeba się przygotować, lepiej uświadamiając sobie osobiste powołanie do świętości i robiąc postępy w modlitwie, życiu chrześcijańskim, miłości do innych.
Dziś podczas watykańskich rekolekcji ojciec François-Marie Letel mówił o zmarłym w XVIII wieku świętym Ludwiku Marii Grignon de Montforcie. Tytuł jednego z rozważań brzmi chrystocentryczne i maryjne totus tuus Karola Wojtyły jako wątek przewodni całego jego życia. Przyszły papież swą dewizę biskupią zaczerpnął z traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, w którym ten święty pisze: jestem cały Twój i wszystko, co moje, Twoim jest, o Jezu, przez Maryję, Twą Matkę. W następnych dniach rekolekcjonista zajmie się również takimi świętymi jak Teresa od Dzieciątka Jezus, którą Jan Paweł II ogłosił doktorem Kościoła, czy Anselm i Tomasz z Akwinu, których cytował w encyklice Fides et Ratio. Omówi też błogosławioną Chiarę Badano, 18-letnią świecką z ruchu Focolari, wyniesioną do chwały ołtarzy w ubiegłym roku. Rekolekcje zakończą się w sobotę w papieskie imieniny. Ostatnie rozważanie będzie o chrzcielnym patronie Benedykta XVI, świętym Józefie.
Jan Paweł II doczekał się własnych kanałów na Facebooku i YouTubie. Uruchomiła je dziś w południe Stolica Apostolska, a konkretnie Radio Watykańskie i Watykański Ośrodek Telewizyjny we współpracy z Papieską Radą do Spraw Środków Społecznego Przekazu. Choć obie te inicjatywy były już głośno zapowiadane, ich zawartość jest jednak na razie dość skromna. Wydany dziś komunikat prasowy zapewnia jednak, że oba kanały będą codziennie uzupełniane. Przede wszystkim o materiały archiwalne pochodzące z zasobów radia i telewizji. Pojawią się zatem krótkie filmy dokumentujące poszczególne lata pontyfikatu oraz fragmenty wypowiedzi Jana Pawła II w różnych językach, uzupełnione materiałem audiowizualnym. W planach są również filmy tematyczne dotyczące papieża Polaka.
Jak zaznacza ksiądz Federico Lombardi, dyrektor Watykańskiego Radia i Telewizji, celem obu inicjatyw jest przygotowanie do beatyfikacji Jana Pawła II.
Dobrze wiemy, że wiele osób bardzo mocno przeżywa zbliżającą się beatyfikację Jana Pawła II. Wielu wśród nich to młodzi, którzy poznali go na przykład w czasie Światowych Dni Młodzieży. Postanowiliśmy zatem skorzystać z jeszcze jednego sposobu, aby pomóc wszystkim zainteresowanym w ponownym nawiązaniu kontaktu z postacią Jana Pawła II poprzez obrazy i słowa, które znalazły szczególne uznanie w czasie jego długiego pontyfikatu. Jestem pewny, że w pamięci młodych ten papież wciąż pozostaje żywo obecny, nigdy z niej nie zniknął. My zresztą wierzymy w jego obecność duchową, która jest żywa i skuteczna. Dzięki nowym technologiom ta obecność będzie jeszcze łatwiej dostępna za pośrednictwem obrazu i dźwięku.
Watykański rzecznik prasowy dodał ponadto, że zainicjowane dziś kanały wpisują się w szerszą strategię Kościoła, który pragnie korzystać z nowoczesnych technologii w propagowaniu przesłania Ewangelii. Świadczą o tym nie tylko ostatnie wypowiedzi Benedykta XVI na ten temat, ale także istniejący już od kilku lat watykański kanał na portalu YouTube, który umożliwia oglądanie i zamieszczanie filmów w internecie.
Watykan już w najbliższych miesiącach będzie wpisany na tak zwaną białą listę OECD. Zależnie od przejrzystości systemów finansowych, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju prowadzi międzynarodową klasyfikację krajów. Watykan od dłuższego czasu zabiegał, by dostosować swe prawodawstwo i instytucje do podwyższonego reżimu przejrzystości finansowej. Od kwietnia rozpocznie pracę Watykański Urząd Kontroli Finansowej, który nadzorować będzie wszelkie operacje bankowe prowadzone przez instytucje Stolicy Apostolskiej.
Od dłuższego czasu delegacja watykańska omawia w Paryżu, gdzie znajduje się siedziba OECD, ostateczne warunki, by w ciągu najbliższych 6 miesięcy zakończyć proces dostosowawczy. Nieoficjalnie źródła Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju potwierdzają, że Watykan otrzymał zielone światło po ostatnich decyzjach Benedykta XVI. Na białej liście OECD są państwa prowadzące na rynku międzynarodowym przejrzyste operacje finansowe i odpowiednio kontrolujące przepływ funduszy niewiadomego pochodzenia. Ich instytucje nadzorcze gwarantują, że nie dojdzie do prania brudnych pieniędzy czy też finansowania działalności terrorystycznej. OECD wymaga również od krajów z białej listy wymiany informacji dla celów podatkowych.
Watykański nadzór finansowy odpowiedzialny będzie za wszystkie operacje podległych mu instytucji, w tym m.in. Instytutu Dzieł Religijnych, Gubernatoratu Państwa Watykańskiego, Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej, Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów. JOR spodziewa się w najbliższym czasie odmrożenia jego kapitałów, które jesienią ubiegłego roku zablokował włoski nadzór finansowy. Przy obecnych normach procedury te nie będą już konieczne. Watykański nadzór finansowy będzie bowiem w stanie samodzielnie wykryć przestępstwa związane z funduszami niewiadomego pochodzenia.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
100 miliardów dolarów, tyle w ciągu ostatnich 30 lat wyłożyła Arabia Saudyjska na propagowanie islamu w świecie zachodnim. Jak szacują analitycy, to 2 razy więcej niż na swoją propagandę był w stanie wygospodarować Związek Radziecki w czasie całej zimnej wojny. Beneficjentami saudyjskich szejków są przede wszystkim amerykańskie uniwersytety. To one w pierwszym rzędzie mogą liczyć na mega darowizny z Bliskiego Wschodu.
Rekordowy pod tym względem był rok 2005. Największe amerykańskie uczelnie otrzymały grube miliony dolarów. Najwięcej Harvard i Georgetown po 30 milionów. Z dotacji nie korzystają bynajmniej wszyscy naukowcy i studenci, lecz jedynie istniejące w ramach tychże uniwersytetów ośrodki studiów islamskich. Horrendalne inwestycje powoli zaczynają się zwracać. Jak podaje dziennik Il Folio, istniejące przy Uniwersytecie Georgetown Centrum Chrześcijańsko-Muzułmańskiego Porozumienia już dziś uchodzi za najbardziej aktywny ośrodek antyizraelskiej i antyamerykańskiej propagandy w Waszyngtonie.
Warto zauważyć, że ta sama Arabia Saudyjska, która jest tak szczodra dla zachodnich intelektualistów, sama słynie z wielkiego analfabetyzmu. Pisać i czytać potrafi tam niespełna połowa obywateli. To zresztą nie jedyny przejaw hipokryzji. Ci sami Saudyjczycy, którzy tak ofiarnie krzewią islamską kulturę za granicą, z identyczną konsekwencją tępią wszelkie przejawy chrześcijaństwa na własnym terytorium. Choć liczbę chrześcijan szacuje się tam na ponad 2 miliony, co stanowi ponad 7% mieszkańców, nie posiadają oni ani jednego kościoła, kaplicy czy domu modlitw.
Ta sama Arabia Saudyjska, która w świecie zachodnim funduje meczety i często powołuje się na ideę dialogu, na własnym terytorium utrzymuje natomiast ścisły zakaz praktykowania jakiejkolwiek religii poza islamem. Niedozwolone jest także wwożenie na teren Arabii Saudyjskiej symboli religijnych, krzyżyków, różańców czy publikacji, a nade wszystko Pisma Świętego. Nad przestrzeganiem rygorystycznych zasad religijno-moralnych czuwa specjalna policja. Pod karą śmierci Saudyjczykom nie wolno zmieniać religii.
Świeckość jest pojęciem judeochrześcijańskim. Polega ona na właściwym włączaniu religii w życie społeczeństwa, a nie jej eliminacji, przypomina francuski biskup Polowy. Biskup Le Cravel wydał obszerny, bo liczący 105 stron, list pasterski, którym włącza się w debatę społeczną na temat nowej wizji świeckości. Jako biskup Polowy czuje się do tego szczególnie uprawniony, ponieważ, jak stwierdził, to właśnie w duchowej posłudze żołnierzom świeckość sprawdza się w praktyce oraz dochodzi do kontaktów z innymi religiami. Biskup Polowy zachęca polityków do ostrożności i unikania nieprzemyślanych ruchów, które mogłyby doprowadzić do pogłębienia napięć społecznych.
Problem świeckości pojawia się w debacie publicznej w związku z coraz wyraźniejszą obecnością muzułmanów. Dziś stanowią już oni 10% francuskiego społeczeństwa, a na miejsce swych modlitw bardzo często obierają miejskie place czy ulice. W świeckim państwie nie można tolerować publicznego nawoływania do modlitwy, powiedział niedawno Nicolas Sarkozy, wzywając do otwartej dyskusji na temat islamu. W jego przekonaniu jest to dziś temat tabu. Podobnie było z imigracją w latach 80., a skutki tego są negatywne, podkreślił Sarkozy.
Zdaniem obserwatorów deklaracje francuskiego prezydenta to kolejne w ostatnich miesiącach przyznanie się w Europie do klęski wielokulturowości. Wcześniej uczynili to już kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz brytyjski premier David Cameron. Nie chcemy społeczeństwa, w którym różne wspólnoty żyją obok siebie. Kiedy ktoś przybywa do Francji, musi zgodzić się na integrację we wspólnocie narodowej, zaznaczył Sarkozy. Prezydenta popierają jego partyjni koledzy. Skoro muzułmanie mają takie same prawa jak katolicy czy Żydzi, muszą też mieć te same obowiązki. W szczególności zaś powinni respektować wartości republikańskie, powiedział były premier, a aktualny szef dyplomacji Alain Juppé. Polityce asymilacji i integracji sprzeciwiają się natomiast Zieloni, zarzucając jej niedopuszczalny autorytaryzm.
Wobec zbliżającego się spisu powszechnego w Wielkiej Brytanii uaktywniły się tak zwane nowe religie. W ankiecie znajdzie się bowiem pytanie o przynależność wyznaniową. W kampanii medialnej zachęca się mieszkańców Zjednoczonego Królestwa do odważnego przyznawania się do oryginalnych religii. Najaktywniejszą kampanię prowadzi tamtejsza Federacja Pogan. W czasie ostatniego spisu ludności sprzed 10 lat 42 tysiące Brytyjczyków przyznało się do wyznawania religii pogańskiej w liczącym niemal 60 milionów w społeczeństwie. Ponad 70% respondentów opowiedziało się za chrześcijaństwem.
Poganie cieszą się statusem siódmej religii Zjednoczonego Królestwa, co zapewnia im przywileje podatkowe należne legalnie istniejącym grupom wyznaniowym. W czasie tegorocznego spisu Federacja Pogańska liczy na ćwierć miliona deklaracji. Jeden z ekspertów do spraw religijnych z telewizji BBC, komentując kampanię neopogańską w Wielkiej Brytanii, przyznał, że grupa ta stanowi tylko niewielki odsetek społeczny w porównaniu na przykład z tymi, którzy uznają się za rycerzy Jedi. Przypomnijmy, że mowa tu o bohaterach z filmów Gwiezdne Wojny. Rycerze Jedi twierdzą, że są starożytnym zakonem ludzi wrażliwych na moc, unikających zagrożenia, jakim jest przejście na ciemną stronę mocy. Federacja Pogańska zachęca do deklarowania wobec ankieterów przynależności do zapomnianych nieco wyznań i grup religijnych, takich jak druidzi, czyli starożytni kapłani celtyccy, wyznawcy Wika, czyli kultu misteryjnego, czy po prostu zadeklarowania się jako czarownik lub czarownica.
Zachęty Federacji Pogańskiej, choć zdumiewają, to z drugiej strony ukazują trendy społeczno-religijne. Widać tu wyraźne mieszanie religii pogańskich, adaptowanych do mentalności XXI wieku, z religiami wymyślonymi na potrzeby produkcji show-biznesu, czy wręcz przyjmowanie pseudoduchowości, zapożyczonej ze scenariuszy gier komputerowych bądź internetowych. Wielu Brytyjczyków wydaje się tracić granice między wiarą w Boga a dowolną kreacją pseudoreligijną.
Przywróćmy świeckich do kolegium kardynalskiego. Niech znowu będą doradcami papieża i wybierają jego następcę, proponuje jezuicki tygodnik Ameryka. Redakcja periodyku wzywa do podjęcia refleksji nad tym, jak ludzie świeccy mogą dziś pomóc w zarządzaniu kościołem. W opinii amerykańskich jezuitów pomoc taka okazuje się niezbędna, ilekroć ujawniane są nowe przypadki błędów i zaniedbań popełnianych przez władze kościelne. Wynikają one z kultury klerykalizmu, w której lojalność ceni się wyżej niż odpowiedzialność. Wielu błędów można było uniknąć, gdyby częściej pytano o radę świeckich, czytamy w artykule redakcyjnym.
Amerykańscy jezuici zaznaczają jednak, że nie warto porywać się z motyką na księżyc. Potrzeba realistycznych propozycji, które mogą zostać przyjęte i pomóc w odnowie kościoła. Nie apelują zatem o zniesienie celibatu czy o kapłaństwo kobiet. Podają natomiast pod rozwagę kilka propozycji. Pierwsza wymagałaby jedynie drobnej korekty w kodeksie prawa kanonicznego, który stanowi, że do bycia członkiem kolegium kardynalskiego niezbędne są przynajmniej święcenia kapłańskie. Tymczasem jeszcze w czasach nowożytnych do tego grona należeli również świeccy. Zdaniem tygodnika Ameryka dziś można powrócić do tej tradycji. Więcej, wśród purpuratów mogłyby się znaleźć również kobiety.
Świeccy kardynałowie to propozycja najbardziej spektakularna. Obok niej amerykańscy jezuici przedstawiają dwie inne, bardziej realistyczne. Pierwsza dotyczy szczebla lokalnego i sugeruje większą obecność świeckich wśród najbliższych doradców i współpracowników biskupa. Druga to sugestia powołania Światowej Rady Katolików Świeckich. Jej członkami mieliby być ludzie o wypróbowanej miłości do Kościoła. Ustanawiano by ich na podstawie oddolnych rekomendacji. Skład rady miałby odzwierciedlać katolicką populację na świecie. Od kolegium kardynalskiego, dla którego mieliby być przeciwwagą, odróżnialiby się również wiekiem, ponieważ mieliby w niej zasiadać przedstawiciele różnych kategorii wiekowych. Do ich kompetencji miałby należeć nadzór nad watykańskimi urzędami, udzielanie rady papieżowi oraz współudział w wyborze jego następcy.
Amerykańscy jezuici nie narzucają swoich pomysłów, zaznaczają, że są to jedynie propozycje, które mają skłonić do szerszej refleksji nad odnową Kościoła. Kościół przetrwał już 2000 lat, ponieważ w kluczowych chwilach swej historii potrafił wejść na drogę odnowy. Być może taka kluczowa chwila nastała właśnie teraz, czytamy w artykule redakcyjnym katolickiego tygodnika Ameryka.
Sugestie tygodnika, choć miały być wyważone i realistyczne, posiadają jednak dość wyraźne zabarwienie ideologiczne. Ujawnia się to zwłaszcza wtedy, gdy autorzy artykułu za największe porażki władz kościelnych uznają nie tylko skandale obyczajowe, ale również decyzje, by nie dopuszczać do komunii osób publicznych ze względu na ich poglądy polityczne. Podobny charakter ma również lista priorytetów, którymi miałaby się zająć ewentualna Rada Świeckich. Rola kobiet w kościele, traktowanie homoseksualistów i antykoncepcja. Z takimi dodatkami propozycje amerykańskiego czasopisma nie zdobędą ogólnokościelnego konsensusu. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.